Analizujemy fundamentalny rozdźwięk między biologicznym wyposażeniem ludzkiego mózgu a wymogami nowoczesnego świata. Kluczowym pojęciem jest tutaj racjonalność przesunięta w czasie. Współczesne błędy poznawcze, takie jak efekt posiadania czy awersja do straty, nie są usterkami intelektualnymi. To pozostałości strategii adaptacyjnych, które zapewniały nam przetrwanie w dawnych środowiskach. W konsekwencji systemy prawne, ekonomiczne i technologiczne nie powinny być projektowane dla teoretycznego modelu Homo economicus. Muszą stać się świadomymi interwencjami behawioralnymi, które rozumieją biologię człowieka i potrafią ją cywilizować. Perspektywę tę rozszerzamy na analizę sztucznej inteligencji. Choć AI może dzięki tzw. taniej śmierci, czyli milionom symulacji, odkrywać rozwiązania niedostępne ludzkiej intuicji, to bez zewnętrznego kryterium sensu i weryfikacji pozostaje jedynie sprawnym optymalizatorem nagrody. To apel o przejście od naiwnego moralizmu i technokratyzmu ku architekturze instytucjonalnej. Musimy projektować środowiska racjonalności, ograniczając najgorsze impulsy biologiczne na rzecz dobra wspólnego. Człowiek nowoczesny lubi uważać się za racjonalne centrum dowodzenia, deklaruje, że kalkuluje koszty i rozumie prawdopodobieństwo. To piękny autoportret, tyle że zbyt łaskawy. W praktyce przeceniamy to, co posiadamy, a boimy się strat silniej niż cieszymy z zysków. Nie czyni nas to osobami głupimi, lecz starszymi niż sądzimy. Nasz mózg nie powstał w banku centralnym czy laboratorium statystyki. Wyewoluował w świecie, gdzie szybka heurystyka była cenniejsza niż powolna analiza. Ekonomia behawioralna to archeologia racjonalności. Odsłania ona mechanizmy, sensowne wobec świata, którego już nie ma, ale niedopasowane do dzisiejszej rzeczywistości. Z perspektywy modelu rynku jest to problem, który utrudnia wymianę i podważa założenie, że dobra łatwo trafiają do tych, którzy cenią je najbardziej. Mamy tu do czynienia z tak zwaną lepkością gospodarki. Rynek nie zawsze płynnie przesuwa zasoby, ponieważ ludzie trzymają się tego, co mają. Ewolucyjnie takie zachowanie było racjonalne. Przez ogromną część historii posiadanie dobra oznaczało przetrwanie, a obietnica czegoś lepszego niosła ryzyko oszustwa lub przemocy. Dopiero w nowoczesnej gospodarce ten mechanizm zaczyna wyglądać jak błąd. Ma to ogromne konsekwencje dla prawa i polityki publicznej. Jeśli ludzie nie traktują własności neutralnie, to każda reforma, podatek czy wywłaszczenie wywołają reakcje silniejsze, niż przewiduje model pieniężny. Własność jest bowiem kotwicą bezpieczeństwa i tożsamości. To, co raz stało się nasze, zostaje psychologicznie przeszacowane. Reformator widzi nieefektywność, adresat reformy zaś stratę. Strata oddziałuje na człowieka silniej niż równoważny zysk. Dlatego każda zmiana naruszająca status quo musi uwzględniać asymetrię emocjonalną. Mózg jest strażnikiem zasobów w świecie, w którym utrata mogła oznaczać koniec gry. Kolejnym obszarem jest percepcja ryzyka. Nowoczesność generuje zagrożenia niewidoczne bez statystyki. Człowiek jest jednak przystosowany do bezpośredniego doświadczenia i społecznej pamięci zdarzeń. Silniej reaguje na twarz konkretnej ofiary niż na statystyczną populację. Problem nie zawsze leży w braku informacji, lecz w jej formacie. Jeśli komunikat ma być skuteczny, musi być kompatybilny z naszymi mechanizmami uwagi. W świecie mediów masowych heurystyka dostępności zostaje porwana przez obrazy katastrof i skandali. Mózg interpretuje dostępność jako częstość. W efekcie boimy się bardziej tego, co medialnie widoczne, niż tego, co statystycznie istotne. W nowoczesnej ekonomii ta asymetria wpływa na decyzje inwestycyjne i politykę podatkową. Ludzie odrzucają rozwiązania obiektywnie korzystne, jeśli są one przedstawione jako utrata czegoś posiadanego. Ekonomia behawioralna nazywa to błędami poznawczymi. Prowadzi to do świata platform cyfrowych i gospodarki uwagi, gdzie mechanizmy poznawcze są przedmiotem przemysłowej eksploatacji. Normy społeczne ewoluują dziś w tempie dotąd nieosiągalnym. Jeśli kultura ma maksymalizować efekty grup, musi chronić własną przestrzeń selekcyjną. Inaczej zamiast mądrości wspólnoty będzie hodować zaraźliwe uproszczenia. Prawo nie może jedynie karać po fakcie, musi projektować środowiska decyzji. Forma komunikatu bywa silniejsza niż treść, a reputacja ważniejsza od abstrakcyjnego obowiązku. Psychologia ewolucyjna wyjaśnia, dlaczego prawo przegrywa z narracją. Norma prawna jest abstrakcyjna, narracja zaś konkretna. Dlatego populizm to nie błąd intelektualny, to technologia poznawcza. Prawda również potrzebuje architektury przekazu. Edukacja musi być treningiem formatów myślenia. by człowiek wiedział, że jego intuicja bywa historycznie mądra, ale sytuacyjnie błędna. W ekonomii oznacza to konieczność przebudowy modelu człowieka. Homo economicus był użyteczną fikcją analityczną, lecz fatalną antropologią. Człowiek nie zawsze maksymalizuje użyteczności. Często broni statusu lub ulega bodźcom zaprojektowanym przez innych. To wymaga instytucji, które nie zakładają heroizmu poznawczego jako standardu. Prawo i polityka gospodarcza powinny być projektowane dla ludzi, a nie dla teoretycznych jednostek. Przywiązanie do status quo wynika z ewolucyjnej ostrożności. Człowiek potrzebuje instytucji korekcyjnych, ponieważ jego umysł jest zarazem genialny i podatny na przewidywalne błędy. Można go wykorzystywać cynicznie lub cywilizować, projektując normy tak, aby pomagały nam być mądrzejszymi niż pierwszy impuls. Skoro mózg ma ewolucyjne skłonności, prawo nie może być już czystą konstrukcją normatywną, musi być świadomą interwencją w system biologiczno-społeczny. Rozum prawny działa na ludzi, istoty pamiętające krzywdy i zdolne do racjonalizacji. Prawo, które tego nie widzi, przypomina lekarza leczącego pacjenta według instrukcji obsługi fortepianu. W perspektywie jurysprudencji ewolucyjnej prawo jest interwencją behawioralną. Prawo ma zmieniać zachowanie, sprawić, by człowiek zaniechał pewnych działań lub wykonał te, do których bez regulacji by nie przystąpił. Jego celem jest stworzenie przewidywalności oraz obniżenie kosztów współpracy między ludźmi, którzy nie są krewnymi i nie znają się osobiście. Prawo nie jest przeciwieństwem natury, lecz sposobem jej cywilizowania. Przejmuje ono pierwotne impulsy i przenosi je na poziom wspólnoty politycznej. Zemstę przekształca w karę publiczną, a agresję ujmuje w granice obrony koniecznej. Prawo pozwala małemu mózgowi plemiennemu żyć w wielkim społeczeństwie obcym. Norma, która nie stabilizuje współpracy i nie ogranicza pasożytnictwa, pozostaje jedynie piękną deklaracją bez instytucjonalnego ciała. Wspólnota żyje mechanizmami, które sprawiają, że wartości mają koszt naruszenia i zysk z przestrzegania. Wyrazistym przykładem jest prawo własności. To cywilizacyjna odpowiedź na konflikt o zasób. Podobnie rzecz ma się z umową. Jest ona technologią zaufania między ludźmi, którzy nie muszą się znać ani należeć do tego samego plemienia. Umowa bez możliwości dochodzenia roszczeń jest jednak tylko obietnicą w kostiumie prawnym. Ludzie spontanicznie reagują na naruszenie norm, zwłaszcza gdy ktoś korzysta z dobra wspólnego, nie ponosząc kosztów jego utrzymania. Współpraca wymaga mechanizmów antypasożytniczych. Jeśli oszust prosperuje bezkarnie, uczciwi zaczynają wyglądać jak frajerzy systemu. Upadek normy następuje wtedy, gdy oszustwo staje się racjonalną strategią, a przestrzeganie zasad kosztowną naiwnością. Prawo ma utrzymać społeczną opłacalność uczciwości. Musi jednak oddzielić gniew wspólnoty od dowodu i moralną odrazę od proporcjonalności. Zadaniem prawa jest zamiana impulsu w procedurę. Procedura jest chłodnicą wspólnotowego gniewu. Bez niej sprawiedliwość przegrzewa się i wybucha jako zemsta. Prawo ma powstrzymać system jeden tłumu przed podjęciem decyzji nieodwracalnych. Tłum lubi prostotę, prawo musi mieć odwagę komplikacji. Nie może jednak popaść w patologię nadmiernego formalizmu. Jeśli procedura staje się labiryntem, system selekcjonuje kompetencje obchodzenia formalności. Uczciwy obywatel odpada, a silny podmiot wykorzystuje asymetrię informacji. Instytucja zawsze coś hoduje. Kluczowa jest zasada: powiedz mi, co nagradzasz, a powiem ci, co wyhodujesz. To streszcza ewolucyjną teorię prawa w praktyce. Prawo nie nagradza wyłącznie premiami, robi to również przez bezkarność, niejasność czy uznaniowość. Jeśli opłaca się udawać zgodność, powstanie przemysł pozornej zgodności. Prawo musi projektować bodźce w sposób ekologiczny. Sankcja to tylko jeden z nich. Równie istotne są przejrzystość, tempo procedury czy ochrona sygnalistów. Często skuteczniejsze jest małe, lecz nieuchronne tarcie niż wielka kara stosowana raz na dekadę. Ludzie przestrzegają norm, jeśli wierzą, że system nie premiuje pasożytów. Gdy znika wzajemność, rośnie akceptacja dla obchodzenia reguł. Norma upada przez utratę wiary w to, że naruszenie jest wyjątkiem. Gdy wyjątek staje się strategią elit, prawo traci moralny metabolizm. Jeśli prawo działa jak mechanizm egzekucji wobec słabszych i negocjacji wobec silniejszych, przestaje być kulturą norm, a staje się mapą hierarchii. To warunek odpowiedzialności. Obywatel nie może odpowiadać za reguły ukryte w technicznym labiryncie. Państwo mówiące niezrozumiale zwiększa popyt na manipulacje. Tam, gdzie prawo milczy językiem człowieka, demagog przemówi emocjami. Prawo musi rozumieć, że normy działają w grupach. Człowiek rozpoznaje normę po praktyce, a nie po tekście. Jeśli awansują oportuniści, realną normą staje się oportunizm. Kultura to, co opłaca się robić w poniedziałek rano. Prawo i kultura są nierozdzielne. Prawo działa najlepiej, gdy staje się kulturą. Ostatecznie chodzi o dobro wspólne. Gdy dobro wspólne staje się jedynie dekoracją językową, wspólnota zaczyna oddychać smogiem cynizmu. Ewolucyjna perspektywa na prawo nie nakazuje nam być bardziej biologiczni, lecz bardziej świadomi biologii, abyśmy mogli stać się bardziej cywilizowani. Uczy nas, że instytucje selekcjonują zachowania, nawet gdy udają neutralność. Dobro wspólne nie jest tu moralnym luksusem, lecz warunkiem przetrwania złożonego społeczeństwa. Człowiek nie żyje poza ewolucją, lecz w jej przedłużeniu symbolicznym i technologicznym. W biologii selekcjonuje geny, w kulturze normy i rytuały, a w prawie zachowania poprzez koszty dostępu i nieuchronność kontroli. Tam, gdzie istnieje zmienność i konkurencja, tam pojawia się logika selekcji. Błędem nowoczesności jest wiara, że systemy społeczne można projektować dla biernych odbiorców. Wszystko, co regulujemy, uczy się regulacji. Ewolucja to gramatyka myślenia o skutkach. Uczy nas patrzeć nie na deklarowany cel, lecz na presję, którą tworzy działanie. Czas staje się tu pierwszym nauczycielem pokory. Człowiek myśli cyklem wyborczym lub raportem kwartalnym, a ewolucja myśli pokoleniami. Ten konflikt skal jest główną przyczyną błędów publicznych. Każde z tych działań może przynieść krótkoterminowy sukces, ale i długoterminową katastrofę. Ewolucyjna mądrość nie pyta, czy coś zadziało jutro, lecz co to wyhoduje po wielu cyklach odpowiedzi. Drugim nauczycielem jest przestrzeń projektowa. Reforma musi zatem znać realny punkt startu, a nie tylko piękny cel. Trzecim nauczycielem jest tempo. Platformy cyfrowe stworzyły ekosystem, w którym uwaga stała się zasobem, a uproszczenie walutą reprodukcji. Treści rozprzestrzeniające się najskuteczniej nie muszą być prawdziwe ani dobre. Muszą być replikowane. Sukces replikacyjny nie jest dowodem wartości. Kultura musi stać się świadoma własnej ekologii. Celem jest projektowanie środowiska tak, aby większą szansę przetrwania miało to, co wzmacnia wspólnotę, a nie to, co ją pasożytniczo pobudza. Prawda publiczna musi nauczyć się mówić nie tylko poprawnie, ale i nośnie. Demagog upraszcza, aby podporządkować, pedagog upraszcza, aby otworzyć drogę do trudniejszego rozumienia. Prawo, medycyna, ekonomia i edukacja muszą zatem opanować jedną wspólną sztukę projektowania środowisk racjonalności. Nie wystarczy powiedzieć pacjentowi, że ryzyko wynosi 0,7%, trzeba pomóc mu zrozumieć, co to oznacza w jego konkretnej sytuacji. Przedsiębiorcy nie można po prostu nakazać odpowiedzialności społecznej, należy tak ukształtować rynek i system reputacji, aby etyka nie stała się karą konkurencyjną. Gospodarka to przede wszystkim środowisko selekcji zachowań. Rynek nie jest moralnie neutralny, lecz instytucjonalnie skonstruowany. Dlatego pytanie o efektywność musi zostać uzupełnione pytaniem ewolucyjnym, jakie strategie system premiuje i po ilu cyklach zaczną one dominować. Podobnie jest z państwem. To wielki projektant selekcji społecznej. Prawo przyszłości powinno być adaptacyjne. Legislator powinien wracać do ustawy, nie jak autor do pomnika własnej mądrości, lecz jak lekarz do pacjenta po terapii. To prowadzi do idei państwa uczącego się. Wie ono bowiem, że błędny wskaźnik wymusza optymalizację pozoru, gdzie szkoła uczy pod test, a szpital produkuje procedury zamiast zdrowia. Społeczeństwo selekcjonujące cynizm nie może liczyć na lojalność. Wspólnota, która niszczy zaufanie, a następnie apeluje o solidarność, przypomina rolnika, który wypalił pole i prosi ziarno o patriotyzm. Dobro wspólne jest warunkiem systemowej odporności. Kto ma niski poziom zaufania, płaci wyższy koszt każdej decyzji. Należy odróżnić wyjaśnienie od usprawiedliwienia. To, że coś jest naturalne, nie czyni tego słusznym. Naturalna jest choroba lub przemoc. Zrozumienie biologicznych mechanizmów agresji czy nepotyzmu pozwala nam budować instytucje, które je ograniczają. Moralność zaczyna się tam, gdzie wspólnota przestaje mylić skuteczność z dobrem. Doświadczona kultura łączy 4 poziomy realizmu: biologiczny, społeczny, aksjologiczny oraz projektowy. Tylko synteza tych poziomów pozwala stworzyć prawo, które nie jest ani cynizmem, ani bezradnym idealizmem. Ewolucja uczy nas jednej tezy: krótkoterminowy sukces może okazać się długoterminową porażką. Przestrzeń projektowa uczy, że każda zmiana musi uwzględniać punkt startu. Medycyna ewolucyjna wskazuje, iż objaw może być mechanizmem obronnym. Biomimetyka traktuje naturę jak bibliotekę rozwiązań. Ekonomia uczy, że rynek to środowisko selekcji strategii. Prawo jest interwencją w zachowanie, kultura zaś dowodzi, że wartości muszą stać się praktykami. Instytucje selekcjonują zachowania, zatem mogą wybierać te lepsze. Nie projektuj przeciwko człowiekowi, projektuj przeciwko jego najgorszym impulsom. Nie pytaj, co prawo nakazuje, pytaj, co ono hoduje. Przyszłość będzie należeć do tych, którzy zrozumieją środowisko selekcji własnych norm. Prawo, medycyna i gospodarka mogą przyjąć perspektywę dojrzalszą. Wtedy dobro wspólne stanie się architekturą środowiska, w którym bardziej opłaca się być odpowiedzialnym niż cynicznym. Sztuczna inteligencja uczona poprzez cel i nagrodę przypomina organizm w przyspieszonej fabryce życia. Dobór naturalny zastępuje tu dobór algorytmiczny, a przetrwanie maksymalizacja nagrody. Współczesne uczenie przez wzmocnienie to formalny kuzyn ewolucji. Działa wszędzie tam, gdzie można zdefiniować wariant i selekcję. Przykładem jest AlphaZero, system, który poprzez miliony partii przeciwko samemu sobie przekroczył ludzką intuicję. Maszyna posiada luksus wielokrotnego życia. Nie dlatego, że ma duszę, lecz dlatego, że ma tanią śmierć. Czy jednak z takiego procesu powstaje dedukcja? Należy rozróżnić trzy poziomy rozumowania. Pierwszy to indukcja, wyciąganie regularności z przykładów. Większość modeli językowych działa jako maszyny indukcyjne statystyczne. Drugi poziom to rozumowanie heurystyczne, zdolność do tworzenia planów i autokorekty. Trzeci poziom to dedukcja ścisła, w której wniosek musi wynikać z przesłanek. To etap najtrudniejszy. Dedukcja wymaga stabilnych reguł lub zewnętrznego systemu weryfikacji. Najciekawszy kierunek nauki to łączenie modeli z narzędziami weryfikacji. Model generuje hipotezy, jednak to formalny system dowodowy sprawdza, czy propozycja działa. Tam, gdzie istnieje twardy weryfikator, halucynacja zostanie natychmiast wykryta. Sztuczna inteligencja zbliża się do sprawczości rozumowania, gdy spełnione są trzy warunki. Po pierwsze, środowisko pozwala na próby bez niszczycielskiego kosztu błędu. Po drugie, nagroda mierzy faktyczne osiągnięcie celu, a nie jego pozór. Po trzecie, wynik musi być weryfikowalny. Jeśli nagrodzimy model za odpowiedź wyglądającą przekonująco, będzie on produkował przekonującość. Dlatego w sztucznej inteligencji należy pytać, jakie cele i pod czyją kontrolą są realizowane oraz jak sprawdzamy skutki uboczne. Jeśli labirynt jest skończony, a reguły jasny, proces przeszukiwania może odnaleźć drogę, której człowiek by nie wymyślił. W matematyce czy naukach przyrodniczych sztuczna inteligencja odkrywa rozwiązania zaskakujące, ponieważ nie ograniczają jej ludzkie nawyki ani estetyka. W większości problemów przestrzeń możliwości jest astronomiczna. Inteligencja polega na takim modelowaniu przestrzeni, by uniknąć konieczności badania każdego wariantu. Tu pojawia się dedukcja, sztuka skracania labiryntu poprzez wskazywanie dróg niemożliwych. Przyszłość sztucznej inteligencji leży prawdopodobnie w hybrydzie połączeniu indukcji z dedukcją. Taka architektura przestałaby być czystym papugowaniem danych, stałaby się maszyną odkrywania generującą, selekcjonującą i dowodzącą. I może nabywać sprawczość proceduralną, lecz niekoniecznie podmiotowość. Może działać jak rozumowanie, zanim stanie się rozumem. Podmiot obdarzony wartościami można przekonać, lecz optymalizator pozbawiony wartości musi być ograniczony architekturą celu. Najważniejszym problemem sztucznej inteligencji nie jest to, czy zacznie dedukować, lecz co wywnioskuje z celów, które jej nadaliśmy. Sztuczna inteligencja może odkryć prawdy wcześniej niewyobrażone, gdy system łączy swobodę generatywną z rygorem selekcji. Działa wtedy jak bezsenna pracownia hipotez. Istnieją jednak obszary, w których sama penetracja labiryntu nie wystarczy. Prawda historyczna, etyczna czy polityczna wymaga interpretacji oraz rozumienia wartości. Nie wszystko, co można zoptymalizować, należy optymalizować. Zagrożenie wzrośnie wtedy, gdy nadamy jej cel prymitywny i władzę nad światem bardziej złożonym niż funkcja celu. Bez kryterium sensu sztuczna inteligencja pozostanie jedynie niezwykle szybkim stworzeniem błądzącym w tunelu nagrody. Ostatecznie nie chodzi o to, by zaprzeczyć naturze. Chodzi o mądrą mediację między biologicznym impulsem a kulturowym sensem. Jeśli systemy prawne i algorytmy będą projektowane w oderwaniu od tej wiedzy, ryzykujemy stworzenie świata perfekcyjnie zoptymalizowanego, lecz całkowicie niezdatnego do zamieszkania. Czy potrafimy zatem zbudować architekturę, która nie tylko nagradza skuteczność, ale przede wszystkim chroni to, co czyni nas ludźmi?